Małżonka?
I uleciały, i idź już. Tak jak one uleciały. No po prostu oszaleć można. Facet wchodzi do... Czemu się szarpiesz za filiżankę? Ale dziubaniu, po co ty się szarpiesz za filiżankę? No nie po to ustawiłam, żebyś ją teraz podnosił łapeńką swoją grubą. No ale no, dziubasz, no, no ale czy ty, co ty robisz w ogóle?
Pić chcę.
Jak to pić chcę? Ja nie rozumiem. Siedzieć chcę, pić chcę. Nie za dużo funkcji życiowych. No ludzie drodzy, ty zaraz zażądasz powietrza. Dziubaniu, mój kochany.
Co ty wyprawiasz, truskawaczko?
Ja też nie wiem, co ja wyprawiam. Ja tego nie rozumiem, co ja wyprawiam, ale mam prawo, prawda? Mam jakieś swoje życie wewnętrzne, prawda? Mam swoje życie wewnętrzne, tylko ciebie to nie interesuje, prawda? Dlaczego ja, co ja w ogóle generalnie, jak gdzie tam, nie, prawda? Ciebie to nie interesuje, czy ja się spełniam jako kobieta, czy mam aspiracje, czy ja się może spełniam jako zupełnie ktoś inny, prawda? Ciebie to nie interesuje, oczywiście, zgnoić kobietę, skopać, strącić w przepaść. Strącić w przepaść.
Tak. Chętnie bym cię strącił w przepaść.
No ale widzisz, dziubasku, ja mówiłam tylko, że ja nie dam się strącić w przepaść, dziubas. Ale dziubas, naprawdę, ja się nie dam strącić w przepaść. Ja mam lęk wysokości.
Idę spać, przyjdziesz?
No i widzisz, to jest właśnie taka, to jest właśnie to. I już wyjeżdżasz z tym tekstem, wiesz. No tylko, że akurat ja chciałam to powiedzieć, prawda? A ty to teraz przedstawiasz jako swój niezależny autorski pomysł. Ale przepraszam, jakieś łamanie zasad tutaj następuje, dziubasku. Musimy coś ustalić w końcu w naszym domu. Musimy ustalić, kto jest głową rodziny, prawda? Dziubas, ty jesteś głową rodziny, tak? Aha, ja wiedziałam, że się spojrzysz głupio. I normalnie wiedziałam, że głupio spojrzysz, wiesz? Dziubas, ty jesteś głową rodziny od 35 lat. Jesteś głową tej rodziny i wciąż nie dajesz rady.
No niestety, tak to czasem wygląda, kiedy próbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, kto tutaj rządzi. Bo to pytanie, tak naprawdę pytanie, kto tutaj rządzi, towarzyszy nam od najmłodszych lat. Zaczyna się na podwórku, kiedy ten, który jest najważniejszy, ma prawo zdecydować, kto będzie w jego drużynie, kto będzie grał po jego stronie. I to on decyduje to, z kim się będziemy bawić i w co się będziemy bawić. I nikt mu się nie sprzeciwia. To pytanie towarzyszy nam w szkole, kiedy najważniejszy decyduje o tym, kogo warto lubić, a kogo nie warto, z kim fajnie jest spędzać przerwy, a z kim na przerwach lepiej nie przestawać. To pytanie nie opuszcza nas, kiedy jak dorośli próbujemy odnaleźć swoje miejsce w pracy albo w gronie znajomych. Zastanawiamy się nad tym, gdzie wspólnie wyjechać na wakacje czy na jakiś wyjazd weekendowy i zawsze jest ten ktoś, kto musi mieć ostatnie słowo. Często zadajemy sobie pytanie, kto tu rządzi, patrząc na sposób podejmowania decyzji przez polityków, czy zastanawiając się nad tym, kto ma największy posłuch w piłkarskiej szatni, trener, czy może któryś z jego zawodników. To pytanie, kto tu rządzi, co jakiś czas wraca do nas i definiuje podział sił w świecie, w którym żyjemy, w świecie wokół nas, ale jak też widzieliśmy, może w nieco przejaskrawionej formie, to pytanie również wchodzi do relacji, które są dla nas najbliższe. To kto tu rządzi, zastanawia się córka, kiedy ze swoim pytaniem o zgodę na obejrzenie filmu wieczorem wybierze jednego ze swoich rodziców, wiedząc, że lepiej drugiego nie pytać. To kto tu rządzi, zastanawia się mąż, kiedy żona zdecydowanym tonem wylicza mu, co koniecznie trzeba kupić w tym miesiącu i nie ma w ogóle opcji, żeby o tym porozmawiać. Ona już zdecydowała, to kupujemy, a on ma tylko zapłacić. Kto tu rządzi, myśli sobie żona, kiedy mąż poczynił już wakacyjne plany i zupełnie nie wziął pod uwagę ani jej zobowiązań w pracy, ani w ogóle nie zapytał jej, czy ona naprawdę w ten sposób chciałaby odpocząć, czy w ogóle odpocznie na takim wyjeździe. I nawet jeżeli takiego pytania nie zadajemy wprost, to ono pojawia się w naszym życiu, pojawia się w nas podświadomie, często pod odsłoną takich stwierdzeń jak szkoda, że mnie nie zapytałeś, skąd ci przyszło do głowy, że tak zrobimy? Albo pogadamy jeszcze, jak będę miał wolną chwilę. Bo lubimy wiedzieć, kto rządzi, a najbardziej lubimy wiedzieć, że to my rządzimy. I jeżeli nie podoba nam się odpowiedź na to pytanie, To kiedy myślimy o gronie naszych znajomych, to zawsze możemy coś zmienić. Zawsze możemy zmienić otoczenie, możemy zmienić grono przyjaciół, możemy zmienić pracę, możemy zmienić polityka, na którego chcemy głosować, czy nie chcemy. Możemy zmienić klub piłkarski, któremu kibicujemy. A dużo trudniej jest zmienić żonę albo męża. Nawet jeżeli nie jesteśmy przekonani, że małżeństwo jest związkiem raz na całe życie. Nawet jeżeli jesteśmy przekonani o tym, że ludzie się ze sobą wiążą na całe życie, to mimo wszystko trudno jest nam od tak po prostu odejść, zmienić życiowego partnera. Okazuje się, że ciągle zadawane pytanie, kto tu rządzi, może nie tylko zmienić nasze relacje z innymi ludźmi, ale może rozsadzić każde małżeństwo, niszcząc lata wspólnego układania się planów i marzeń. I nic więc dziwnego, że apostoł Paweł poświęcił sporą część swojego listu do wierzących ludzi w starożytnym mieście Efes. Kiedy pisał do nich, poświęcił sporą część tego listu na opisanie właśnie tak trochę wokół tego pytania, na udzielenie odpowiedzi na to pytanie, które wprost nie pada, ale które gdzieś tam musiało być tematem, czy musiało być w uszach, czy w głowach słuchaczy, czytelników tego listu. Przez pierwsze trzy rozdziały apostoł Paweł pokazuje całą głębię teologiczną tego, że Bóg tak bardzo nas pokochał, że postanowił nas odkupić przez Chrystusa, nas, ludzi zgubionych, ludzi, którzy są grzeszni. On nas odkupił w Jezusie i przez Jego śmierć i zmartwychwstanie możemy mieć zupełnie nowe życie, możemy żyć z wdzięczności za to, co On dla nas uczynił. A kolejne trzy rozdziały Paweł opisuje, co to tak naprawdę znaczy w naszym codziennym życiu. I odpowiadając na pytanie, w jaki sposób możemy funkcjonować w oparciu o to, co Chrystus dla nas uczynił, pisze w pewnym momencie tak. Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa.
Słowo ulegać od zawsze budziło we mnie nie za dobre skojarzenia. To takie brzydkie słowo, którego za wszelką cenę staramy się unikać w naszych czasach. Bycie uległym nie brzmi dobrze w naszej kulturze, gdzie to kobiety coraz bardziej chcą dorównać mężczyznom we wszystkim, a mężczyźni coraz częściej uciekają od swoich odpowiedzialności. I pojawia się pewien zgrzyt. Również w środowiskach chrześcijańskich nie jest to wcale takie oczywiste jak kiedyś w kulturze, w której nauczał Chrystus. Jestem osobą, która od dziecka wyznawała zasadę, że dam sobie radę. Mam moc sprawczą, wiem jak żyć, nikt mi nie będzie mówił, co mam robić. Zawsze miałam swoje zdanie i nawet jeśli większość miała inne, mnie to nie przerażało. Gdy spotkałam Rafała, i wiedziałam już, że będziemy razem ze sobą na dobre i na złe, to ku mojemu zaskoczeniu odkryłam, że właśnie on ma tak samo. Że znalazłam takiego mężczyznę, który również wie, czego chce i umie to wyrazić. I więc domyślacie się, że mogło to od razu gdzieś powodować jakieś drobne zgrzyty na tej płaszczyźnie. Takie drobne. Jednak doszliśmy do wniosku, jak rozmawialiśmy, że warto wyjść poza pewną dosłowność tego stwierdzenia właśnie uległość. Bo czym tak naprawdę uległość jest? Czy jest ona taką niewolniczą służalczością, czy czymś jeszcze innym? Gdy przyjrzymy się temu fragmentowi, który przed chwilą przeczytaliśmy, to naprawdę pierwsze zdanie już rozwiewa nasze wątpliwości. Ulegli z szacunku dla Chrystusa. Jasno wynika z tego, że uległość sama w sobie jest czymś dobrym, czymś, co wskazuje na Chrystusa, co sprawia, że nawet gdy nam się nie chce, to będąc Jego naśladowcami, robimy to dla Niego. I oczywiście można by było to powiedzieć, no wszystko fajnie, tylko co warta taka uległość, jak to jest taka słaba motywacja, tak? Jeżeli nie mamy do tego przekonania i robimy to tylko dlatego. No ale jak przyjrzymy się uczciwie całemu naszemu życiu, to jest wiele takich sytuacji, gdy robimy coś, bo tak po prostu trzeba, bo wiemy, że to jest dla nas dobre, bo wiemy, że to będzie korzystne, bo wiemy, że tak powinniśmy zrobić i nie kłócimy się z tym. Więc o wiele, myślę sobie, że o wiele bardziej powinno nawet nam zależeć na budowaniu tej bardzo szczególnej relacji małżeńskiej, bo jest to osoba, z którą chcemy spędzić całe życie. Nie przypominam sobie jakoś tak bardzo momentu takiego w naszym życiu, kiedy każdy z nas próbowałby za wszelką cenę naginać tę zasadę po to, żeby coś osiągnąć, żeby tak naprawdę osiągnąć swój cel, swoje zyski. I nawet gdy były momenty, gdy trudno było zgodzić się co do pewnych spraw i faktycznie podejmowanie decyzji nie było takie proste, to jednak ogólny obraz taki małżeństwa w naszej głowie był dosyć spójny. Uległość zawsze była służeniem sobie nawzajem, a nie próbą sił, kto jest ważniejszy, kto tu rządzi, kto to lepiej zrobi i tak dalej. I chyba wcześniej dosyć udało nam się zrozumieć to, że nasze małżeńskie role są inne i nie znaczy wcale, że któraś jest lepsza, a któraś gorsza. Po prostu są inne. Uleganie jednak ma nieco inne znaczenie dla mnie jako kobiety i dla Rafała jako mężczyzny. I żeby pomóc nam lepiej zrozumieć, co to właściwie to uleganie jest, na czym to wzajemne uleganie sobie polega, to Paweł zwraca się najpierw do kobiet. I czytamy tak. Żony, ulegajcie swoim mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, tak jak Chrystus głową Kościoła, on jest zbawcą świata.
Ciała.
To też jak Kościół ulega Chrystusowi, żony niech to czynią względem mężów we wszystkim. Gdy czytam ten fragment, to znowu zapala mi się w głowie taka czerwona lampka na słowa we wszystkim. No bo jak to? No co to znaczy tak naprawdę we wszystkim? To znaczy, że co? Mój mąż, pan i władca będzie mi teraz mówił, co mam robić, co mam myśleć, jak mam postąpić w danej sytuacji. Jak to rozumieć? Będzie mi teraz rozkazywał, czy no jak? I od razu pojawia się jakiś taki opór. I myślę sobie, że to porównanie właśnie do Chrystusa i Kościoła jest bardzo kluczowe dla nas kobiet. Bardzo, bardzo cenne. Mężczyźni odbierają świat i relacje przez pryzmat szacunku. Zupełnie inny sposób niż my. I to jest chyba sedno całego naszego ulegania. Jeśli szanuję mojego męża, to niejako daję mu prawo do bycia szanowanym. A tym samym sprawiam, że on czuje się ze mną dobrze. Tu nie ma miejsca na umniejszanie jego osiągnięć, na wytykanie mu, czego nie potrafi w domu zrobić, na porównywanie do innych facetów, tak? Dziubas, popatrz, ten to taka złota rączka, wszystko sam w domu zrobił, a ty co? Nie ma miejsca na ośmieszanie go w towarzystwie. Wiesz, dziubas, no ty to jak coś powiesz, to już naprawdę nie wiadomo, gdzie wzrok schować. Zwracanie uwagi przy innych. No nie, słuchajcie, no mój dziubas nigdy się nie domyśli. Nigdy. Lista tego, co kobiety robią swoim mężom i jak sprawiają, że oni czują się mało ważni, jest naprawdę bardzo długa. I wszystko sprowadza się w końcu właśnie do braku szacunku. Nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy. Gdy razem podjęliśmy decyzję o wspólnym życiu, to od razu mieliśmy w głowie kilka takich złotych reguł, które przewijały się przez nasze życie i one nie były jakieś strasznie skomplikowane, ale okazywanie szacunku było dla mnie jako żony prawdziwym wyzwaniem. Nie mam problemu z rzeczami trywialnymi, typu, nie wiem, sprzątanie, pranie, prasowanie. To są drobiazgi tak naprawdę, które gdzieś tam w życiu są, ale okazywanie szacunku jest prawdziwą sztuką. I nie dlatego jest to wyzwaniem dla mnie, że taki mi się straszny mąż trafił, którym tak trudno sprostać temu wyzwaniu. To raczej chodzi o mnie. Tak? I to myślę sobie, że wiele kobiet gdzieś tam może się do tego odwołać, że to my musimy pamiętać o tym, że to jest dla Niego ważne. To, że to nie jest ważne dla mnie, że ja nie odbieram świata w taki sposób, to nie znaczy, że On tego nie potrzebuje. Więc w taki właśnie sposób to ja okazuję moją uległość przede wszystkim poprzez okazywanie szacunku. I nie potrzebuję na co dzień tego samego, co mój mąż, ale właśnie ta różnica sprawia, że każdy z nas ma swoje do przerobienia i coś z tym musi zrobić.
W naszym domu jest tak, że to moja żona, inaczej, w naszym domu jest tak, że ja mam dobre pomysły, najlepsze, na to, jak dobrze wydać pieniądze, a moja żona jest tą osobą, która pilnuje, żebyśmy z tego powodu nie poszli do więzienia albo nie zaczęli spłacać długów, które są nie do spłacenia po prostu. Więc mówiąc wprost, Agnieszka pilnuje takich bardzo codziennych, konkretnych wydatków domowych i stało się to parę lat temu, kiedy przyjąwszy na siebie tę odpowiedzialność, płaciłem rachunki, aż zaczęliśmy dostawać zbyt dużo powiadomień o nieterminowej spłacie albo monitów. I okazało się, że poprosiłem ją, powiedziałem: Aga, ty jesteś dużo bardziej zorganizowana niż ja o tych rzeczach po prostu nie pamiętam, czy mogłabyś tego pilnować? I tak jest, tak się stało. Ale to, że Agnieszka ma kontrolę nad naszymi finansami na co dzień, nigdy nie stało się pretekstem do tego, żeby zrobiła coś, co mogłoby nadużyć moje zaufanie. Na przykład Agnieszka nigdy nie kupiła rzeczy, jakiejś większej rzeczy znaczącej bez rozmowy, bez konsultacji ze mną. I to nie jest tak, że ja pewnego dnia przyszedłem do domu i nagle zostałem zaskoczony jakimś wielkim prezentem, który pojawił się w domu, albo gdzieś tam po cichu Agnieszka kupiła i dopiero po jakimś czasie przyznała się, że już to jest załatwione. Nie zostałem postawiony przed faktem dokonanym. I wiem, że to jest taka drobna rzecz z jednej strony, a z drugiej strony to jest właśnie ten moment, kiedy ja mam to poczucie, że to wynika z szacunku. Ona, nie mając możliwość zrobienia każdej operacji finansowej, nie robi tego po to, żebyśmy, ponieważ to nie jest tylko jej kwestia, to jest nasza wspólna kwestia, nasze wspólne życie i wspólnie te decyzje podejmujemy. Ale panowie, spokojnie, apostoł Paweł poświęca paniom dwa wersety, wyjaśniając ich kwestię uległości wobec mężczyzn. Nam, panom, poświęca około 5 wersetów w tym fragmencie i podpowiada, co to znaczy z naszej strony ulegać naszym żonom. Mężowie natomiast kochajcie swoje żony tak, jak Chrystus ukochał Kościół. On wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w słowie. Chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plam i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty, niczym nieskalany. Podobnie mężowie niech kochają swoje żony tak jak własne ciała, bo kto kocha swoją żonę, kocha samego siebie. Nikt przecież swego ciała nie ma w nienawiści, raczej je karmi i chroni, tak jak Chrystus Kościół. Jesteśmy bowiem członkami Jego ciała. Wyrazem miłości mężczyzny wobec kobiety jest uległość, która z kolei rozumiana jest jako poświęcenie. I to poświęcenie całkowicie bezwarunkowe. My, mężczyźni, doskonale rozumiemy szacunek, ale dużo trudniej przychodzi nam kochać, to znaczy poświęcać siebie, swoje ego, swoje ja dla drugiej osoby. Tak jak kiedy oglądamy filmy, większość filmów o miłości, to filmy o kobietach, których nie trzeba było uczyć tego, jak oszaleć z miłości. Są w stanie zrobić wiele, są w stanie pójść daleko, żeby tylko oddać same siebie mężczyźnie i z nim być razem. Panowie też, i takie filmy również powstają, jest ich dużo mniej. Dlatego, że my, panowie, musimy dużo bardziej uczyć się tego, co kobietom przychodzi dużo bardziej naturalnie. Kobieta poświęcenie, można powiedzieć, potrafi wyssać z mlekiem matki. Mężczyzna musi uczyć się tego przez całe życie. Ale właśnie taka miłość to taka miłość, która się poświęca, która kocha pomimo, która potrafi otoczyć ramieniem, kiedy trzeba, podnieść, kiedy trzeba i odpuścić z udowadniania swoich racji, kiedy trzeba. To jest ta miłość, to jest to poświęcenie, o którym mówi apostoł Paweł. Że przychodzą takie dni, kiedy wszystko, czego moja żona potrzebuje, to wcale nie to, abym dawał jej dobrych rad, zwłaszcza wtedy, kiedy staje wobec jakiegoś problemu. My mężczyźni mamy tendencję do tego, żeby zaraz je szybko rozwiązywać. Chcemy podpowiedzieć rozwiązanie, chcemy naprawić sytuację i chcemy pójść dalej. Kobieta nie potrzebuje tego od razu. I często jest tak, że w takim momencie, kiedy przychodzi do nas problem, kiedy widzimy, że coś poszło nie tak dzisiaj, dużo ważniejszą rzeczą jest to, abyśmy tego dnia zrezygnowali z siebie, to znaczy odłożyli telefon, wyłączyli telewizor, odłożyli serial, który właśnie oglądamy na Netflixie, usiedli i zamienili się w słuch. Po prostu wysłuchali, posiedzieli, pobyli obok, niekoniecznie próbując cokolwiek naprawić. Przyjdzie czas na naprawianie, ale zanim to się stanie, potrzebujemy cierpliwości do tego, żeby oddać samego siebie naszej żonie właśnie w taki sposób. Teologowie dyskutują nad tym, co to naprawdę znaczy być głową kobiety. Na ile jest to wezwanie do przywództwa w rodzinie, a na ile świadomość tego, że mężczyzna został stworzony jako pierwszy, a kobieta zaraz po nim. I tak jak z jednej myśli teologicznej można wysnuć to przekonanie, że jesteśmy różni od siebie, ale mamy inne funkcje, uzupełniamy się nawzajem, jesteśmy różni, ale równi. Tak w drugim przypadku to przeświadczenie o tym, że jesteśmy równi i mamy te same funkcje, jest konsekwencją takiego sposobu myślenia. Ale niezależnie od tego, gdzie stoimy, jak będziemy interpretować ten fragment, prawda jest taka, że w jednym i w drugim przypadku wszystko sprowadza się w bardzo praktycznym życiu do wzajemnego sobie ulegania. Myślę, że prawdziwy dylemat wobec tego, jak to jest z tym przywództwem w małżeństwie, wynika z tego, że pytanie, które stawiamy, jest niewłaściwym pytaniem. Bo jeżeli zadajemy pytanie o to, kto tu rządzi, no to musimy uznać, że ktoś rządzi, a ktoś nie rządzi, ktoś mu podlega. Ale jeżeli zadamy to pytanie, jak mogę ci usłużyć, to wtedy kwestia brania na siebie odpowiedzialności przez mężczyznę i gotowość oddania swojego życia za żonę w każdym najdrobniejszym aspekcie naszego życia wygląda zupełnie inaczej niż pragnienie dominacji, niż pragnienie postawienia siebie na piedestale. I tu nie ma miejsca na przemoc, trzeba to sobie jasno powiedzieć. W takim rozumieniu małżeństwa, kiedy żona szanuje męża i jej miłość wyraża się w szacunku, to jest jej uległość wobec męża. A mąż kocha żonę i jego miłość do niej wyraża się w poświęceniu. W takim obrazie nie ma miejsca na przemoc. Nikt, nigdy, nigdzie nie może uzurpować sobie prawa do tego, żeby krzywdzić drugą osobę w imię fałszywie rozumianego przywództwa, dominacji czy czegokolwiek. Moment, w którym wypowiadamy słowa, których nie powinniśmy, które krzywdzą, kiedy używamy rąk albo czegoś innego, żeby pobić kobietę, czy jakakolwiek inna przemoc, fizyczna, seksualna, słowna czy psychiczna, jest przemocą, jest grzechem i nie ma żadnego usprawiedliwienia we fragmencie, który mówi o tym, że mąż jest głową kobiety, tak jak Chrystus jest głową Kościoła. Bo nie ma to nic wspólnego, ani z głową, ani z Kościołem.
I na co dzień pewnie wiele jest takich praktycznych przejawów tego poświęcenia i tej miłości. Rafał bardzo nie lubi gotować. Kuchnia jest jego wrogiem. Więc za każdym razem, kiedy widzę, że idzie i nie wiem, robi na przykład jajecznicę dla wszystkich rano, to myślę sobie, że to jest naprawdę akt dużego poświęcenia i miłości. Że to się udaje. Rafał bardzo dobrze wie, że ja z drugiej strony bardzo nie lubię sprzątać, a zwłaszcza nie lubię właśnie sprzątać kuchni, ale jeszcze bardziej nie lubię wejść rano do nieposprzątanej kuchni. Więc moment, kiedy chodzę zmęczona, już nic mi się nie chce i on się za to bierze i ja wiem, że rano wejdę i będzie lśniło i będzie po prostu fajny poranek, jest dla mnie ogromnym przejawem tego właśnie poświęcenia i tej miłości, której ja potrzebuję.
Ale żeby to wzajemne uleganie sobie mogło się naprawdę wydarzyć, jest jeszcze potrzebny jeden warunek, jeszcze jedna rzecz musi się wydarzyć, o której apostoł Paweł pisze i najlepiej, żeby to się wydarzyło, zanim mężczyzna i kobieta staną się mężem i żoną. Apostoł pisze tak, właśnie dlatego opuści człowiek ojca i matkę, połączy się ze swą żoną i będzie z nią jednym ciałem. W ten sposób Paweł cytuje jeden z pierwszych słów, które zostały wypowiedziane przez Boga do człowieka. Kiedy Bóg zobaczył Adama i Ewę, mężczyznę i kobietę razem i powiedział o nich razem, to jest bardzo dobre. Wtedy też zapowiedział im, jak ich życie będzie dalej wyglądać. I zapowiedział pewien proces, który będzie się powtarzał przez cały czas. Proces odchodzenia, opuszczania domu swoich rodziców. Jest to wielka tajemnica, pisze Paweł, opisując całość tych relacji. Ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Niech zatem każdy z was kocha swoją żonę jak samego siebie, a żona niech swojego męża ma w poszanowaniu. Jednym z największych problemów, na który natrafiamy, pracując z małżeństwami, jest fakt, że albo jedno z nich, albo oboje nigdy tak naprawdę do końca nie opuścili domu swoich rodziców. Nawet jeżeli wyprowadzili się od nich, to ciągle są z nimi mentalnie, emocjonalnie związani i ta relacja z ojcem czy matką staje się ważniejsza niż relacja między mężem a żoną. To często są bardzo pozorne rzeczy, nawet dobrze wyglądające. Codzienny telefon do mamusi, obiadek po drodze do domu u rodziców, podejmowanie decyzji dotyczącej naszej rodziny, kiedy to rodzice mają ostatnie słowo, a nie my. Finansowe uzależnienie od rodziców. Oczywiście nie ma nic złego w kontakcie z rodzicami. Dopóki nie zaburza to funkcjonowanie naszej rodziny. My często żyjemy z takim przeświadczeniem, że jako dzieci jesteśmy coś swoim rodzicom winni. I bardzo dużo czasu zajęło mi zrozumienie tego, że tak naprawdę rodzice powołują dzieci na świat, a potem ich zadaniem jest to, żeby wyposażyć je do życia w dorosłości. Aż pewnego dnia dzieci odchodzą. I to jest zupełnie naturalne, chociaż bardzo trudne, dać komuś odejść. Tym bardziej, kiedy wydaje nam się, że my byśmy inaczej ułożyli to życie, że my byśmy podjęli inne decyzje. Ale prawda jest taka, że przychodzi ten dzień, kiedy dziecko wychodzi z domu, a bardzo fizycznie dzieje się to wtedy, kiedy wychodzi za mąż albo żeni się. I jedyne, co możemy zrobić, to być dla nich wsparciem, kochać ich i być zawsze dostępni, kiedy będą teraz potrzebować, ale ze świadomością tego, że zaczęli swoje życie i od tej pory żyją na swój własny rachunek. Nasze dzieci nie muszą nam niczego spłacać. Ich życie to nie jest sposób na okazywanie ciągłej wdzięczności za to, że nas, czy ich wychowaliśmy. Szacunek do rodziców to zupełnie co innego. Wdzięczność za to, że tak zostaliśmy wychowani, to zupełnie co innego niż ciągłe spłacanie długu wdzięczności za to, co zrobiliśmy wobec nich. I to samo dotyczy też nas, kiedy odchodzimy z rodzinnego domu. Nie jesteśmy już nic winni rodzicom, chyba że będą w wieku i w stanie, w którym będzie wymagał naszej opieki i naszej troski. Ale dopóki tak nie jest, dopóki mogą normalnie funkcjonować, są dorosłymi ludźmi tak samo jak my. I jako małżonkowie mamy miejsce dla nich w naszym życiu, szanujemy ich, cenimy, czasami prosimy o radę, ale decyzje podejmujemy zawsze we własnym domu. To moja żona, to mój mąż jest osobą, z którą konsultuję najważniejsze decyzje mojego życia, nawet jeżeli moi rodzice mają na ten temat inne zdanie. Nawet jeżeli rodzice pomagają czy wspierają nas w różnych kwestiach finansowo, dopóki dzieje się to w zdrowy sposób i dzieje się to z jej chęci pomocy nam, a nie z chęci roszczenia sobie prawa do tego, żeby decydować o tym, co będziemy robić w naszym związku, jest to w porządku. Ale moment, kiedy kwestie finansowe stają się na tyle ważne, że stają się kartą przetargową w relacjach z rodzicami i rodzice w oparciu o te finanse, ponieważ ja płacę, to wymagam, roszczą sobie prawo do tego, żeby decydować o życiu swoich dzieci, kiedy te już są dorosłe i kiedy założyły swoją własną rodzinę, jest po prostu niewłaściwe. Wtedy pytanie, kto rządzi? Na pytanie, kto rządzi, odpowiedź brzmi nie ja, nie ty, nie my, ale oni, rodzice.
Ja też byłam bardzo związana z moimi rodzicami, ale myślę, że od początku udało nam się nakreślić bardzo jasne zasady naszego funkcjonowania. Pomógł nam w tym wyjazd zaraz po ślubie na rok i faktycznie było to takie fizyczne oddzielenie, które bardzo pomogło nam budować taki dosyć dobry fundament tej naszej relacji z rodzicami na przyszłość. Nie miałam nigdy pokusy, żeby dzwonić do mamy z każdym problemem, jaki się między nami gdzieś tam narodził. Nie wiem, nie biegłam do rodziców po poradę, po wsparcie. Tego po prostu nie miałam, ale myślę też, że to właśnie tego nauczył mnie ten nasz właśnie wspólny wyjazd, gdzie byliśmy zdani tak naprawdę na siebie przez cały czas. Gdy działo się między nami źle i dochodziło do jakichś trudniejszych sytuacji, to zawsze staraliśmy się rozwiązywać te problemy między nami. Rodzice tak naprawdę do dnia dzisiejszego o wielu problemach po prostu nie wiedzą, bo nie ma takiej potrzeby. Nasze problemy są naszymi problemami. Bardzo mocno wierzymy w to, że to jest właściwe i na tym polega opuszczenie swoich rodziców. Właśnie na takim emocjonalnym też odcięciu się od tego. I też żebyście zrozumieli nas dobrze, to nie ma w tym nic złego w relacji z rodzicami, absolutnie nie. Tylko chodzi o to, żeby faktycznie zacząć żyć my we dwoje, a rodzice mogą nam towarzyszyć w tej drodze, ale tylko towarzyszyć, a nie grać pierwszoplanowe role. I dopiero wtedy chyba to staje się takie zdrowe.
Mi też bardzo pomógł wyjazd na studia. Wyjechałem jako 19-letni chłopak i to takie fizyczne oddzielenie się nastąpiło całkiem wcześnie i naturalnie. Ale dużo większym obciążeniem było dla mnie takie emocjonalne związanie z moją mamą. Moja mama przez wiele lat wychowywała mnie sama. W tym procesie wychowawczym była osamotniona przez długi czas. I kiedy zacząłem swoje życie, zaczęliśmy swoją rodzinę, miałem jakieś takie przekonanie, że muszę teraz ciągle jej w jakiś sposób się odwdzięczać za to, że była przy mnie, że wspierała mnie, że była tak bardzo mocno zaangażowana gdzieś w moje życie. Z powodów logistycznych częściej moja mama przyjeżdżała do nas, niż my jeździliśmy do niej. Czasami to nie były łatwe wizyty, dlatego że mama miała jakieś swoje wyobrażenie tego, jak to powinno wyglądać między nią a nami, a my, albo jak powinny wyglądać nasze relacje, a my mieliśmy swoje. Ale najważniejsze, myślę, dla mojej żony było to, że ostatecznie to nie mama miała decydujący głos w sprawach naszego małżeństwa. I tego musieliśmy się nauczyć. Ogromną ulgą było dla nas to, kiedy zdaliśmy sobie sprawę, kiedy zaczęliśmy się tego naprawdę dobrze uczyć i zdaliśmy sobie sprawę z tego, że tak jest dużo lepiej. I dla niej, i dla nas. A zatem bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa. Do tego zachęca nas apostoł Paweł. Pamiętam, kiedy razem z Agnieszką braliśmy ślub, ten dzień naszego ślubu. Ten moment, kiedy stanąłem wobec Boga, wobec ludzi i kiedy wypowiadając słowa przysięgi, w sposób szczególny zaakcentowałem słowo nigdy Ciebie nie opuszczę. Tak się składa, że pochodzę z rodziny, w której rozwód był częścią z strony mojego ojca. Tam to była kwestia pokoleniowa. Jesteśmy jednym z pierwszych małżeństw tamtym od strony mojego ojca, które trwa pomimo tego, że jesteśmy już razem 18 lat. I te słowa miały dla mnie konkretny ciężar. Powiedziałem sobie, że i postanowiłem przed Bogiem i wobec ludzi, że chcę w taki sposób żyć i w taki sposób chcę też kochać moją żonę i nigdy jej nie opuścić. Kiedy kilka lat później przechodziliśmy najtrudniejsze chwile w naszym życiu, w życiu naszego małżeństwa, kiedy nasze małżeństwo pękało i trzeszczało i było nam naprawdę trudno. Kiedy już nie potrafiłem znaleźć jakichś specjalnych argumentów za tym, żeby zostać razem. zacząłem się zastanawiać, czy przypadkiem nie powinniśmy się rozstać. Pamiętam, jak wróciły do mnie te słowa wypowiedziane wtedy, że nigdy Ciebie nie opuszczę. I nawet nie tylko ze względu na Ciebie, ale ze świadomości szacunku, szacunku dla Chrystusa. Te słowa, które wypowiadamy, mają konkretny ciężar, konkretną wartość. I kiedy je wypowiadamy, one mają swoje znaczenie, ich nie można lekko potraktować. I tamtego dnia powiedziałem sobie, że z szacunku dla Chrystusa, za to, że Bóg mnie uratował, dał mi nowe życie, ja chcę, żeby to życie wyglądało inaczej. I postanowiłem kochać moją żonę. Powiedziałem, będziemy się męczyć, będziemy ze sobą rozmawiać, będziemy się ze sobą układać, będziemy tak długo pracować nad naszym małżeństwem, aż będzie ono przynosiło chwałę Bogu na ziemi. I dzięki Bogu, 18 lat po ślubie, ciągle jesteśmy razem. Nigdy nie było lepiej. Nigdy nie mieliśmy lepszej, piękniejszej relacji niż mamy teraz ze sobą. Nigdy nie kochałem mojej żony bardziej niż kocham ją dzisiaj. I wierzę, że też, wiem, że też nigdy nie byłem bardziej kochany niż dzisiaj. I warto o tym pamiętać. A dzieje się to przez to, kiedy po prostu zmienimy pytanie. Zamiast pytać, kto rządzi, zaczniemy pytać, kto komu służy i jak możemy sobie nawzajem służyć. I okazuje się, że kiedy wzajemnie ulegamy sobie w miłości, nie jest już ważne, kto rządzi, ale kto komu służy. Z szacunku dla Chrystusa.